Danglars był tchórzem, lecz nie chciał tego okazać. Ponadto uraził go ton, jakim ozwał się morcerw.
Wyjaśnień mógłbym dostarczyć, odparł, ale co pan chcesz przez to powiedzieć? Ale sformułować je byłoby rzeczą trudną. Rozumiesz pan, że nie zadowolę się ogólnikami. Tymczasem jedno dla mnie jest jasne, odmawiasz mi pan.
Nie, proszę pana, wstrzymuję się tylko z decyzją.
Nie sądzę jednak, abyś pan się łudził, że w zrozumieniu dla pańskich kaprysów będę czekał spokojnie i z pokorą, dopóki nie przywrócisz mnie pan do łask.
Skoro pan hrabia czekać nie może, zrezygnujemy z naszych projektów. Hrabia przygryzł wargi do krwi, aby nie wybuchnąć. Opanował się jednak, choć był z natury pyszny i porywczy. A zrozumiawszy, że w tym wypadku ośmieszyłby się nie Danglars, lecz on, zabierał się do odejścia. Rozmyślił się jednak i zawrócił od drzwi. Zasępił się. Niejasny jakiś niepokój zaczął zwolna brać górę nad obrażoną dumą.
— Drogi panie — rzekł — znamy się od lat wielu. Winniśmy więc okazywać sobie pewne względy. Należy mi się od pana wyjaśnienie. Niechże, choć wiem z jakiej nieszczęsnej przyczyny, syn mój utracił pańską przyjaźń. Osobiście nie mam wicehrabiemu nic do zarzucenia. Tylko to powiedzieć mogę.
Odrzekł Danglars znowu impertynencko, widząc, iż morcerw pokornieje.
Kogóż, w takim razie dotyczą pańskie zarzuty osobiste? Zapytał morcerw, a głos mu się łamał i bladość okryła czoło.
Danglars, baczny na każdą zmianę w fizjonomii generała, spojrzał nań bystro i z niezwyczajną pewnością siebie.
Winieneś mi pan wdzięczność, żem ograniczył się do okulników, rzekł.
Morcerw zatrząsł się z tłumionej wściekłości.
Mam prawo, powiedział opanowując się z trudem, żądać wyjaśnień. Czy może ma pan coś do zarzucenia mojej żonie? Może mój majątek wydaje się panu za mały, a może nie dzielisz pan moich poglądów politycznych?
Ależ nie, proszę pana. W takim wypadku nie miałbym usprawiedliwienia, bo przyrzekłem, znając pańską małżonkę, fortunę i poglądy.
Nie dopytuj się pan, proszę. Wstyd mi do prawdy, że przeze mnie robisz pan jakiś rachunek sumienia. Dajmy już temu pokój. Nie zostawiajmy sprawy na ostrzu noża. Zgódźmy się na zwłokę. Kto zwleka, nie zrywa, nie zaciąga zobowiązań. Miły Boże, toć nic nas nie nagli. Moja córka ma dopiero 17 lat, a pański syn 21. Zaczekajmy, a czas i tak zrobi swoje. Sprawy dziś ciemne mogą wyjaśnić się nazajutrz i to jak. Czasami w jeden dzień rozwieją się najokrutniejsze kalumnie.
Co takiego, kalumnie?
Zawołał morcerw siniejąc. Krążą kalumnie? O mnie?
Panie hrabio, unikajmy szczegółowych wyjaśnień, powtarzam.
A więc mam znieść spokojnie tę odmowę?
Jest ona przykra nade wszystko dla mnie, tak przykrzejsza dla mnie niż dla pana. Liczyłem na zaszczytny alians z państwem, a ponadto zerwane zaręczyny przynoszą zawsze więcej szkody narzeczonej niż narzeczonemu.
Dobrze, mój panie, nie poruszajmy tej kwestii.
I generał wyszedł, mnąc rękawiczki z wściekłością. Danglars spostrzegł, iż morcerw nie pytał ani razu, czy nie on właśnie jest przyczyną zerwania. Wieczorem odbył długą naradę z kilkoma przyjaciółmi, a tymczasem pan Cavalcanti zabawiał damy w salonie i wyszedł ostatni. Nazajutrz, obudziwszy się, bankier zawołał o gazety. Przyniesiono mu je natychmiast. Odsunął parę z nich i sięgnął po Impartial. Naczelnym redaktorem tego dziennika był Bishop. Rozerwał szybko opaskę, rozłożył gazetę z nerwowym pośpiechem, spojrzał z pogardą na rubrykę Premier Paris, a popatrzywszy na różne, zatrzymał się i uśmiechnął złośliwie. Któraś bowiem wzmianka zaczynała się od słów. Donoszą z Chłaniny.
Doskonale, rzekł do siebie. Dzięki tej notatce na temat pułkownika Fernanda będę mógł nie składać wyjaśnień panu hrabiemu de Morcerf.
W tejże chwili, to znaczy z uderzeniem 9, Albert de Morcerf, ubrany czarno, zapięty na wszystkie guziki, podniecony i milczący, zajechał przed dom na Polach Elizejskich.
— Pan hrabia wyszedł z pół godziny temu — oznajmił oddźwierny.
— Czy zabrał Baptystę? — zapytał morcerw.
— Nie, panie hrabio.
— Zawołajcie go w takim razie, mam do niego interes. Oddźwierny poszedł po kamerdynera i po chwili wrócili razem. Mój baptysto, rzekł Albert, przepraszam, że cię fatyguję, ale chciałem się dowiedzieć z twoich ust, czy pana hrabiego rzeczywiście nie ma w domu.
Nie ma, proszę jaśnie pana, zapewnił baptysta.
Nawet dla mnie? Wiem, z jaką radością pan hrabia zawsze wita pana. Nie ośmieliłbym się więc potraktować pana tak jak wszystkich.
I słusznie, bo przyjechałem w bardzo ważnej sprawie. Jak ci się zdaje, długo musiałbym czekać?
Nie, pan hrabia kazał przygotować śniadanie na 10.
W takim razie przejdę się trochę, a o 10 tu wrócę. A na wszelki wypadek poproś pana hrabiego, żeby raczył na mnie zaczekać.
Jaśnie, pan może liczyć na mnie.
Zostawiwszy dorożkę u bramy hrabiego, Albert poszedł na spacer. Mijając aleję wdów, zobaczył, że konie hrabiego czekają przed strzelnicą Gosseta. Podszedł bliżej, aby się upewnić, a wtedy poznał i Stangreta.
— Czy pan hrabia jest na strzelnicy? — zapytał Albert.
— Tak, proszę jaśnie pana — odpowiedział Stangret.
Bo i zresztą Morcerf, zbliżając się tam, usłyszał kilka regularnych strzałów. Wszedł. W ogródku siedział służący.
— Bardzo przepraszam, ale czy pan hrabia nie zechciałby zaczekać chwilę?
— A czemuż to, Filipie? — zapytał Albert, gdyż jako bywalec zdziwił się, że go zatrzymano.
— Bo ktoś, kto ćwiczy się teraz w strzelaniu, nie znosi niczyjej obecności.
— Nawet i twojej?
— Przecież pan widzi, że tu siedzę.
— A któż mu nabija pistolety?
— Jego służący.
— Nubijczyk?
— Nie, Murzyn.
— No tak.
— To pan zna tego pana?
— Szukam go właśnie, to mój przyjaciel.
— A, to inna sprawa, zaraz mu powiem.
I Filip, powodowany ciekawością, zniknął w szopie. Po chwili Monte Cristo ukazał się w progu.
— Przepraszam, drogi hrabio, że nachodzę pana aż tutaj — rzekł Albert. — Powiedzieć jednak najpierw muszę, że nie zawiniła tu pańska służba. Wstąpiłem do pana, powiedzieli mi, że jesteś na przechadzce, ale że o 10 wrócisz pan na śniadanie. Wybrałem się więc na spacer i ja, aby poczekać do 10, a przechadzając się, zauważyłem pańskie konie.
Wnoszę tedy z pańskich słów, że masz ochotę śniadać ze mną.
Dziękuję, ale nie w tym rzecz. Może zjemy śniadanie później, ale do licha, w niemiłej kompanii.
Cóż pan opowiadasz u diabła?
Drogi panie, mam dziś pojedynek.
Pan? A to po co?
Jak to po co? Żeby się bić.
Rozumiem, ale z jakiej przyczyny?
Toć można pojedynkować się o różne drobnostki.
W tym wypadku chodzi o honor.
A to sprawa poważna.
Tak poważna, że chciałem pana prosić o pewną przysługę.
Jakaż to przysługa?
Żebyś pan był moim sekundantem.
A, w takim razie rzecz istotnie jest poważna.
Nie tu miejsce, żeby mówić o niej.
Chodźmy do mnie.
Ali, podaj mi wody.
Hrabia zawinął rękawy i wszedł do sionki, gdzie amatorzy strzelania zwykli myć ręce.
Niech jaśnie pan wejdzie, szepnął Filip. Pokażę panu coś ciekawego.
Albert wszedł. Do tarczy były przytwierdzone karty do gry, od asa do 10. Jak się Morcerfowi wydało z daleka.
Cóż to?
Zdziwił się Albert. Grałeś pan w pikietę?
Nie,
odrzekł hrabia. Fabrykowałem właśnie karty do gry.
Jak to?
Tak, widzisz tam pan asy i dwójki. Resztę zaś zrobiłem kulami od trójek aż do 10.
Albert podszedł bliżej.